Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości finansowanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie zapraszam Was do zajrzenia na mój profil patronite.pl/spoilermaster. Misją Spoilermastera jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie. Jeżeli jednak chcecie wesprzeć moją pracę przy tym podcaście, będę Wam bardzo, bardzo za to wdzięczny. Szczególnie jestem wdzięczny moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, Michałowi Hudolińskiemu ze strony Gotham w deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Bartkowi Przybyszewskiemu z bloga Liczne Rany Kłute i podcastu o latach 90. Podcastex, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawadzkiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Ten odcinek to pierwszy odcinek czwartego już sezonu Spoilermastera. Spoilermaster wchodzi w swój czwarty rok istnienia. Aż trudno mi w to uwierzyć, ale przygoda trwa. Przygoda trwa przede wszystkim dzięki Wam, słuchaczkom, słuchaczom, a najbardziej dzięki patronkom i patronom, bo to dzięki ich wsparciu jestem w stanie pracować i nagrywać ten podcast dalej. Dziękuję Wam za to bardzo serdecznie. No i cóż, pora rozpocząć czwarty rok wspólnej przygody, wspólnej opowieści o kinie. Dzisiaj w odcinku Spoiler Master Classic opowiem Wam o filmie Pewnego razu na Dzikim Zachodzie. Filmie w reżyserii Sergio Leone. Sergio Leone jest włoskim reżyserem. Pewnego razu na Dzikim Zachodzie to western, a zatem spaghetti western. Włoski western, właściwie włosko-amerykański, najsłynniejszy film w tym bardzo szczególnym gatunku i dla wielu najwybitniejszy film, jaki Sergio Leone w ogóle wyreżyserował. Opowiem Wam dzisiaj o tym wielkim, epickim, prawie 3-godzinnym filmie o bardzo interesującej genezie powstania. Opowiem także o tym, kim był Sergio Leone, jak wymyślił western na nowo i w jaki sposób wpisał absolutnie całego z siebie, całe serce, całą duszę, całą swoją pasję dla westernu i dla kina właśnie w film Once Upon a Time in the West. Jak zawsze w przygotowaniu do odcinka pomogły mi materiały źródłowe. Tym razem były one nawet bardziej obszerne niż zazwyczaj, ponieważ Sergio Leone to postać większa niż życie i większa niż kino, chciałoby się powiedzieć. A zatem zerknąłem do kilku pozycji książkowych. To książka Roberta C. Campbella, The Films of Sergio Leone, książka Christophera Freylinga pod tytułem Sergio Leone, Something to do with Death, druga książka z Christophera Freylinga pod tytułem Sergio Leone, Once Upon a Time in Italy, całkowicie poświęcona westernom Sergio Leone, a także trzecia książka Christophera Freylinga pod tytułem Once Upon a Time in the West, Shooting a Masterpiece, gigantyczny, ponad 300-stronicowy album z przepięknymi fotografiami i obszernym tekstem, całkowicie poświęcony temu jednemu filmowi, czyli Pewnego razu na Dzikim Zachodzie. Ponadto sięgnąłem do książek Enrico Giacovelliego pod tytułem All About Sergio Leone, The Ultimate Compendium, do książki fotograficznej Dino Jaraha pod tytułem Sergio Leone, Backstage of a Genius, a także do autobiografii Mickiego Knoxa. Kim był Mickey Knox dla Sergio Leone, powiemy trochę później. Książka ma intrygujący tytuł The Good, The Bad and The Dolce Vita, The Adventures of an Actor in Hollywood, Paris and Rome. Została wydana w Nowym Jorku w roku 2004. Ponadto oczywiście korzystałem ze źródeł internetowych i z wydania Blu-ray filmu Pewnego razu na Dzikim Zachodzie, które dosyć łatwo można nabyć w brytyjskim Amazonie, ale warto także podkreślić, że polska edycja dwupłytowa DVD z filmem Pewnego razu na Dzikim Zachodzie także się ukazała. Chcę jeszcze przy tej bibliografii na chwilę się zatrzymać i powiedzieć jedną rzecz, że nie byłoby współczesnej leonologii, jeżeli mogę tak powiedzieć, gdyby nie Sir Christopher Frayling. Mianowicie ów trzykrotnie wspomniany przeze mnie biograf Sergio Leone. Jest to postać absolutnie o światowej renomie, jeżeli chodzi nie tylko o biografię Sergio Leone, ponieważ nikt tak obszernie o Leone nie pisał, nikt tak dogłębnie nie przebadał jego życia i kina, ale co także istotne, Christopher Frayling, Sir Christopher Frayling, jest właścicielem największej na świecie kolekcji leonianów, to znaczy plakatów, scenariuszy, wszelkich dokumentów promocyjnych i prywatnych, częściowo także ofiarowanych mu przez samego Sergio Leone, częściowo przez wdowę po Sergio Leone. Nikt nie ma tak dużej kolekcji jak właśnie Sir Christopher Frayling, zresztą w ramach rozmaitych wystaw poświęconych Sergiowi Leone, między innymi takiej dużej wystawie, która odbyła się kilka lat temu w Turynie, niestety nie miałem okazji jej widzieć, właśnie pokazywane są eksponaty z tej gigantycznej kolekcji Christophera Fraylinga. Jeżeli zainwestujecie w którąkolwiek z tych książek, o których powiedziałem, to jeszcze ostatni mały przypis, to książka Something to do with Death Fraylinga to jest faktycznie książkowa biografia, taka 500-stronicowa, niesłychanie szczegółowa biografia Sergio Leone. Ta książka Once Upon a Time in Italy to jest album poświęcony wszystkim westernom Leone i są tam przepiękne reprodukcje plakatów, ale najpiękniejszą wizualnie, najbogatszą, jeżeli chodzi o tą warstwę plastyczną, ilustracyjną, zdjęciową, zdecydowanie najbogatszą z tych książek jest właśnie ta poświęcona pewnego razu na Dzikim Zachodzie, to znaczy Once Upon a Time in the West, Shooting a Masterpiece. Obecnie już skończył się nakład, można kupować ją na eBayu i używane egzemplarze krążą po Amazonie, ale jeżeli lubicie piękne obiekty książkowe i to na dodatek poświęcone pięknym i wspaniałym filmom, i z ogromnym wsadem wiedzy, bo tam jest ponad 200 stron tekstu poza pięknymi ilustracjami, to naprawdę nie da się lepiej zainwestować niż kupić właśnie tę książkę pod tytułem Shooting a Masterpiece Christophera Fraylinga. To tyle jeżeli chodzi o same materiały, a teraz już przejdźmy do naszej opowieści o tym niezwykłym spaghetti westernie. Zacznijmy od postaci reżysera. Sergio Leone pojawił już się w Spoilermasterze, mianowicie w odcinku o złodziejach rowerów Vittorio De Sica. Wspomniałem tam, że w tamtym arcydziele włoskiego neorealizmu można zobaczyć m.in. scenę, w której grupka księży chowa się pod gzymsem przed spadającym z nieba deszczem. Jednym z tych księży jest właśnie młody, wówczas niespełna 20-letni Sergio Leone. Sergio Leone był od bardzo młodych lat wplątany, chciałoby się powiedzieć, w włoski przemysł filmowy, przede wszystkim dlatego, że jego ojciec Vincenzo Leone, kręcący często pod pseudonimem Roberto Roberti, był aktywnym reżyserem i uczestnikiem włoskiej branży filmowej. Młody Sergio postawił po raz pierwszy stopę w studiu Cinecittà w roku 1941 na planie filmu reżyserowanego przez jego ojca, a zatem miał 12 lat, albowiem Sergio Leone urodził się 3 stycznia roku 1929 w Rzymie i od razu zaznaczę, że zmarł dosyć młodo, bo w wieku zaledwie 60 lat, 30 kwietnia 1989 roku także w Rzymie. Leone żył stosunkowo krótko, bardzo intensywnie, zostawił po sobie w zasadzie 6-7 filmów, z czego jeden jest rzadko uznawany za jego film autorski, ale pozostałych 6 nosi to piętno autorskie bardzo mocno. I tak jak wspomniałem, dorastał razem z kinem. Kino było w jego krwi, kino było profesją jego ojca, a także jego matka Edwige Valcarenghi, na scenie znana i na ekranie jako Biche Valerian, była aktorką, zatem wyrastał w wybitnie artystycznym środowisku. Jego ojciec był na dodatek aktywnym socjalistą, co także uformowało poglądy młodego Sergia, który zawsze był bliższy poglądom lewicowym, aczkolwiek po latach będzie oskarżany przez niektórych krytyków o rzekome ciągoty faszystowskie, co jest absurdalne w kontekście jego wychowania i tego, że obserwował na żywo działania, często bardzo brutalne, włoskich faszystów, ale jego stosunek do przemocy będzie problematyczny i będzie takim ciągłym źródłem kontrowersji, mianowicie to, czy przemoc w filmach Leone jest ukazywana z odpowiednią dozą odrazy, czy jednak jest tam rodzaj pewnej fascynacji przemocą. O tym jeszcze zdążymy porozmawiać. Sergio Leone dorastał przy Viale Glorioso w Rzymie, mieszkał tam od 1931 do 1951 roku życia, a zatem właściwie całą swoją młodość, i Viale Glorioso to był także tytuł projektu filmowego, który bardzo chciał zrealizować, mianowicie projektu poświęconego swojej młodości, właśnie takiemu dorastaniu trochę w cieniu kina, w cieniu wielkiej fascynacji filmem i w takiej chęci odciśnięcia swojego piętna także na tej sztuce filmowej. Ten film nigdy nie powstał, ale można powiedzieć, że cała twórczość Sergio Leone jest przesycona kinem. Sam mówił o swoich filmach jako o cinema cinema, czyli dosłownie o kinie kinowym, o filmie filmowym, o takim filmie, o takim kinie, które jest zbudowane z filmu i kina, bardziej niż z rzeczywistości, z wyobrażeń, mitu, intensywności scen, bardziej niż z realizmu i nawet z neorealizmu, czyli z tego, z czego kino włoskie było, zwłaszcza w tej epoce powojennej, znane przede wszystkim. Ale jeżeli szukać źródeł tych soków twórczych, które pulsują w kinie Leone, to przecież nie wskażemy na neorealizm, nie wskażemy na owych złodziei rowerów, przy których zresztą odegrał pewną rolę. Nie wskażemy tych soków także w kinie włoskim lat 30. i wczesnych 40., czyli tym tak zwanym kinie białych telefonów, kinie, które przede wszystkim było uwikłane w rozmaite konwencje komedii obyczajowej i komedii ludycznej. To nie tam bije filmowe serce Sergia Leone. Zdecydowanie to serce bije w Hollywood. W Hollywood takim, jakim chłonął je w epoce tuż powojennej młody Sergio. Pamiętajmy, że jego młodość przypada na lata II wojny światowej. 10 lat ma młody Sergio, kiedy wybucha II wojna światowa. Włochy wówczas są faszystowskie i są po stronie hitlerowskich Niemiec, ale już wkrótce zostają wyzwolone, tudzież przejęte przez amerykańskie oddziały, przez amerykańskich żołnierzy, którzy pojawili się na włoskiej ziemi i którzy byli pierwszymi Amerykanami, jakich oglądał młody Sergio na żywo. Tuż po wojnie Sergio Leone oglądał ogromne ilości amerykańskich filmów. Pamiętajmy, że przez pewien moment było embargo na amerykańskie filmy we Włoszech Mussoliniego, ale już w momencie, kiedy ci prawdziwi Amerykanie, jako właśnie amerykańscy żołnierze, pojawili się w życiu Sergio Leone, był on wystarczająco naoglądany amerykańskiego kina, żeby odczuć pewne rozczarowanie prawdziwymi Amerykanami. Miał przed oczyma obrazy z hollywoodzkich filmów, a tymczasem zobaczył normalnych, młodych amerykańskich żołnierzy z wszystkimi ich przywarami i także wadami ludzkimi, a nie tych idealnych wyzwolicieli, których mógł sobie wymarzyć na podstawie wizerunków Garego Coopera, Johna Wayna czy innych wybitnych amerykańskich aktorów. A zatem Sergio Leone chłonął Amerykę, ale chłonął ją właśnie przez kino amerykańskie, a nie koniecznie przez Amerykę sensu stricto, to znaczy nie przez samych Amerykanów. Sam Sergio Leone wspomina, że w młodości zaczytywał się literaturą amerykańską, oglądał tyle, ile mógł, kino amerykańskie, na czele oczywiście z westernami, i ta fascynacja amerykańską kulturą była dla niego czymś centralnym. Można powiedzieć, że Sergio Leone miał duże szczęście, albowiem, jak pamiętamy także z odcinka o złodziejach rowerów, po II wojnie światowej, też po tym okresie pewnych napięć, kiedy nie było wiadomo, czy Włochy skręcą bardziej w lewo, czy bardziej w prawo, czy wpadną w orbitę wpływów komunistycznych, sowieckich, bardziej niż amerykańskich, okazało się, że w tej ruletce z pomocą CIA zdecydowanie wygrała Ameryka. I pamiętamy, to także o tym mówiłem w odcinku o słodkim życiu Felliniego, że lata 50. to są lata ogromnych wpływów kulturowych Stanów Zjednoczonych we Włoszech. Jest to także czas tak zwanego cudu ekonomicznego, ale najważniejsze to jest to, żeby pamiętać, że w latach 50. Hollywood na dobre rozgościło się nad Tybrem. To znaczy amerykańskie wytwórnie, korzystając z bardzo dobrej infrastruktury, pięknych krajobrazów i uzdolnionych techników, a także wydając dolary, które były niejako zamrożone na kontach włoskich w tamtym czasie i ich transfer do Stanów Zjednoczonych wymagałby zapłacenia dosyć sporych podatków transferowych. Otóż te wytwórnie, można powiedzieć, rozstawiły swój biznes nad Tybrem, no a jako że Włochy są krajem ogromnej urody życia i urody ludzi, kuchni, pogody i wspaniałej kultury, przez pewien czas był taki okres właśnie nazywany Hollywood nad Tybrem, mniej więcej rozciągający się od początku lat 50., kiedy to rzymskie wakacje Williama Wylera pokazały powojennemu światu, że można się zakochać w Rzymie i w samym mieście i także w pewnej jego mitologii, aż do mniej więcej właśnie połowy lat 60. Kończy się ten etap właśnie w drugiej połowie lat 60., kiedy to nad Tybrem w Rzymie kręcono wielkie hollywoodzkie superprodukcje, angażując do tego włoski przemysł filmowy. Tych filmów było bardzo dużo. Hollywood kręciło w Włoszech przede wszystkim filmy tak zwanego peplum albo filmy kostiumowe osadzone w czasach rzymskich, w czasach antycznych, w czasach bardzo odległych, filmy tak zwane sandałowe, ale przede wszystkim filmy, które miały powalać swoją wystawnością, przy czym było wiadomo, że w samej Ameryce ze względu na wyższe ceny i po prostu droższą siłę roboczą, te same efekty byłyby o wiele, wiele, wiele droższe. To wszystko było bardzo szczęśliwym zbiegiem okoliczności dla Sergio Leone, który dzięki temu faktowi, że wielu Amerykanów zjeżdżało właśnie do Rzymu i okolic, żeby kręcić tam te ogromne, spektakularne filmy, takie jak chociażby Helena Trojańska Roberta Wise'a, czy Ben Hur Williama Wylera, czy wcześniej jeszcze Quo Vadis Mervina Leroya. To wszystko sprawiło, że Sergio Leone, także dzięki koneksjom swojego ojca, dosyć szybko zaczął trafiać na plany tych właśnie amerykańskich filmów i mógł podpatrywać amerykańskich reżyserów przy pracy. Szczególnie interesowały go metody pracy Raula Walsha, na którego planie między innymi wtedy pracował, ale także zahaczył właśnie o Roberta Wise'a, pracującego nad Heleną Trojańską, czy o Freda Zinnemana, który właśnie we Włoszech realizował film pod tytułem Historia zakonnicy. Można się domyśleć, że zwłaszcza spotkanie z Zinnemanem było dla niego ekscytujące, albowiem to właśnie Zinneman, urodzony w Rzeszowie, odsyłam do odpowiedniego odcinka Spoilermastera. Otóż Zinneman, autor filmów Samo Południe, kultowego westernu z 1952 roku, musiał być faktycznie personą niesłychanie interesującą dla młodego Sergia Leone. Pracował także z Robertem Aldrichem na planie filmu Sodoma i Gomora i wszystkie te współprace były dla niego tyleż fascynujące, co trochę, jak przyznawał po latach, rozczarowujące, albowiem młody Sergio Leone bardzo chciał rozmawiać z tymi kultowymi dla niego reżyserami o jego najbardziej ukochanym gatunku, jakim był western. Tymczasem ci reżyserzy, często wówczas już w zaawansowanym wieku średnim i często z poczuciem, że najlepsze lata twórcze już mają za sobą i teraz robią tak zwane kosztowne fuchy dla pieniędzy, a niekoniecznie kręcą filmy, które są dla nich najważniejszymi osiągnięciami. Otóż ci reżyserzy nie bardzo chcieli o tych westernach rozmawiać, a przynajmniej nie mieli o nich wiele do powiedzenia. Tutaj istotny trend. Western filmowy, tak bardzo ukochany przez Sergio Leone, zwłaszcza w tym wydaniu westernu z lat 40. i tego westernu fordowskiego, czyli związanego z nazwiskiem Johna Forda, Diligence, Miasto Bezprawia, Trylogia Kawaleryjska, Ten western miał się stosunkowo źle pod koniec lat 50. i na początku lat 60. W pewnym sensie przeżywał swoją agonię. Był coraz to mniej popularny wśród amerykańskiej publiczności. Interwencja amerykańska w Wietnamie od połowy lat 60. w zasadzie skazywała western na rodzaj politycznej niewygody i problematyczności, który sprawił, że młodzi ludzie zdecydowanie nie chcieli oglądać opowieści o było nie było kolonialnych dokonaniach amerykańskich w XIX wieku. I także fakt, że wytwórnie zaczęły wchodzić, wielkie wytwórnie zaczynały wtedy wchodzić w pewien okres kryzysu finansowego, nie było kreatywnych soków, powtarzały formuły z przeszłości, kręcąc często z tymi samymi aktorami na tych samych lokacjach, w tych samych dekoracjach westerny, które coraz to bardziej wyglądały na zmęczone i takie troszkę już z tatusiowatym brzuszkiem, chciałoby się powiedzieć. Otóż w tym czasie faktycznie western amerykański wchodził w pewną taką fazę zmierzchu. Natomiast zaczął się rodzić western europejski. Oczywiście westerny europejskie nie były niczym nowym, bo nawet matka Sergio Leone grała w roku 1913 w takiej włoskiej wariacji na temat westernu pod tytułem La Vampira Italiana. I to był już film, który można by było podciągnąć pod hasło Spaghetti Western. Matka Leonego grała tam Indiankę, ale dokonywał się jakiś taki ciekawy transfer, że to właśnie we Włoszech było więcej chęci kręcenia westernów niż w samych Stanach Zjednoczonych, gdzie western powoli przestał już reprezentować to, co w amerykańskim kinie najbardziej żywotne. I tutaj liczby wskazują na to, jak ogromna była to zmiana, albowiem w połowie lat 60. te liczby były dosyć szokujące i bynajmniej nie działały na korzyść westernu amerykańskiego. W roku 1967 powstało 71 spaghetti westernów, czyli tych właśnie włoskich, włosko-hiszpańskich produkcji kręconych w Europie, ale pod szyldem westernowym, podczas kiedy w roku 63 westerny stanowiły jedynie 9% produkcji Hollywoodu, a dla porównania w roku 1950, czyli o dekadę wcześniej, stanowiły 34% produkcji. A zatem zdecydowanie był taki odpływ krwi z westernu amerykańskiego na rzecz westernu europejskiego, który korzystał z pięknych lokacji, zwłaszcza hiszpańskich, który często kusił podstarzałe, często gwiazdy amerykańskie przyjemnymi warunkami kręcenia, troszkę też taką niepisaną umową, że filmy te powstałe w Europie niekoniecznie trafią na rynek amerykański, a zatem nie będzie się z czego tłumaczyć. I te filmy całkiem stały się takim dobrze prosperującym biznesem. Znakomicie prozatorsko opisał tę sytuację właśnie tych amerykańskich aktorów, którzy troszeczkę robią takie fuchy westernowe w Europie, Quentin Tarantino w swojej powieści Pewnego razu w Hollywood. Tytuł nie jest przypadkowy. Tarantino oczywiście jest ogromnym fanem Sergio Leone i celowo nie wspominam o filmie Pewnego razu Hollywood, w swoją drogą omówionym tutaj przeze mnie w Spoilermasterze, ale właśnie opowieści znakomitej, w której wręcz są takie części eseistyczne, gdzie Tarantino wyjaśnia, na czym polegał ów fenomen spaghetti westernów. A zatem Sergio Leone, podsumujmy, naoglądany amerykańskiego kina, napompowany amerykańską mitologią, przekonany o tym, że gdzieś tam w tym wspaniałym filmowym Hollywood bije jakieś mityczne serce wszystkich cudownych opowieści świata. Otóż tenże Sergio Leone pod koniec lat 50. już ma nabitą rękę jako asystent reżysera, jako ktoś, kto wykonywał wszelkie możliwe prace na włoskich, włosko-amerykańskich także planach filmowych i jest już kimś, kto porozmawiał przynajmniej z kilkoma istotnymi amerykańskimi reżyserami i w pewnym momencie dostaje swój pierwszy film do wyreżyserowania samodzielnego. Dosyć dużo reżyserskiej pracy wykonał przy filmie z roku 59 pod tytułem Ostatnie dni Pompeji. Podobno jego rękę także widać w Ben-Hurze Williama Wylera, gdzie także miał swój udział, ale jego pierwszym filmem podpisanym nazwiskiem Sergio Leone jest film włosko-amerykański pod tytułem Kolos z RODOS. To jest rok 1961. Jest to bardzo interesujący film, który parę lat temu wyszedł na Blu-rayu w Stanach Zjednoczonych. Z jednej strony typowy właśnie film kostiumowy tamtego czasu, a z drugiej strony film, w którym można gdzieś tam opłotkami dostrzegać powoli rodzący się styl Sergio Leone. Ale zdecydowanie najważniejszym momentem w karierze Sergio Leone jest rok 1964, kiedy to realizuje swój pierwszy prawdziwy film. To znaczy film, w którym ten styl, ta pieczęć stylu Sergio Leone jest już niesłychanie wyraźna. To jest film Za garść dolarów. Za garść dolarów, rok 1964, otwiera tak zwaną trylogię dolara. Trylogię dolara podpisaną przez Sergio Leone, która składa się z trzech filmów i tutaj po kolei. Rok 1964, Za garść dolarów. Rok 1965, Za kilka dolarów więcej. Rok 1966, Dobry, zły i brzydki. Te trzy filmy z Clintem Eastwoodem w roli głównej, z Clintem Eastwoodem, który w momencie, kiedy stawiał stopę na hiszpańskim planie filmu Za garść dolarów, po pierwsze, nie był jeszcze tym Clintem Eastwoodem gwiazdorem, był raczej aktorem telewizyjnym kojarzonym z westernowym serialem Rawhide, a po drugie, nie mógł się spodziewać, że rozpoczyna właśnie najbardziej ikoniczny moment swojej kariery, który zapewni mu absolutną nieśmiertelność filmową. Otóż tenże Clint Eastwood wystąpił jako tak zwany mężczyzna bez imienia. To jest nie do końca prawda, bo w drugim filmie nazywa się Manko, ale nie wchodźmy teraz w ten temat. Ten odcinek nie jest poświęcony trylogii dolara. Ważne jest to, że w tych trzech filmach zrealizowanych przez Sergio Leone z wydatnym udziałem scenografa i kostiumografa w jednej osobie, to znaczy Carlo Simiego, a także kompozytora, to znaczy Ennio Morricone, udało się wykuć Sergio Leone absolutnie własny styl. Ten styl nie przypominał niczego, co wcześniej powstało w westernie i nie przypominał niczego w ogóle, co powstało w światowym kinie popularnym. Był to styl brutalny, komiksowy, styl w zasadzie wyzuty z psychologii postaci, styl oparty na kolejnych popisowych sekwencjach, opartych na znakomitym montażu, operowaniu szerokim ekranem, dowcipach wizualnych i dźwiękowych, które pomagały snuć opowieść łotrzykowską, dosyć cyniczną, podszytą dosyć brutalną wizją świata, w której liczy się tylko przetrwanie i zysk, a na sentymenty w zasadzie nie ma miejsca, ewentualnie jest miejsce na jakieś pozostałości podstawowej moralności, która mówi, żeby nie krzywdzić słabszych od siebie. Otóż te trzy filmy, każdy coraz lepszy, każdy coraz droższy, każdy coraz bardziej rozbudowany, pokazały światu, do czego jest zdolny Sergio Leone. Ta wizja była niebywale związana z muzyką Ennio Morricone, bardzo eksperymentalną, stosującą elementy muzyki konkretnej, dźwięków, które nie miały prawa wcześniej znaleźć się na ścieżkach dźwiękowych filmów kina światowego, ale ten styl okazał się niebywale uwodzicielski. Pierwszy film był częściowo inspirowany, a w zasadzie trochę ukradziony z Straży Przybocznej, czyli filmu Akiry Kurosawy, który zachwycił Sergio Leone i w zasadzie postanowił on nakręcić jego remake, nie pytając o zgodę samego Kurosawy, co później zakończyło się procesem sądowym i przyznaniem Kurosawie praw do dystrybucji filmu w Japonii. Swoją drogą nazywał się to on tam Powrót Yojimbo, czyli Powrót Straży Przybocznej. Zupełnie nikt nie przejmował się tym, że Clint Eastwood nie za bardzo wyglądał jak Toshiro Mifune. Ale tak czy inaczej, ten plagiat, w zasadzie od którego zaczyna się właściwa kariera Sergio Leone, był filmem faktycznie niezwykłym. Z tych trzech on jest najmniej efektowny, ale już w tym bardzo niedrogim filmie widać, z jak ogromną pieczołowitością Sergio Leone budował swój ekranowy świat. Każdy kadr miał przemyślany, każde cięcie montażowe, każdy efekt na linii obraz i dźwięk. Wszystko to budowało taki dobrze pojęty film sensacyjny, w którym zaskoczenie goni zaskoczenie, w którym pojedynki i kolejne sekwencje akcji są niesłychanie pomysłowe, często bardzo dowcipne, ale przede wszystkim jest to rodzaj nowego, agresywnego stylu wizualnego, którego naprawdę nie da się porównać z niczym innym, chyba żebyśmy sięgnęli do kreskówek wytwórni Warner Brothers z lat 50., gdzie rzeczywiście eksperymenty wizualne i takie niemalże właśnie komiksowe efekty, czasami zahaczające wręcz o surrealizm, były na porządku dziennym. Ten film ogłosił światu, że pojawił się nowy reżyser na scenie światowej, mianowicie niejaki Bob Robertson, dlatego że tak właśnie ten film był podpisany. Bob Robertson. To był pseudonim Sergio Leone, trochę ukłon w stronę ojca, który podpisywał swoje filmy, niektóre Roberto Roberti. Ale szybko oczywiście rozniosła się wiadomość, że to nie żaden Bob Robertson, tylko po prostu Sergio Leone jest autorem tych filmów. I co ciekawe, o ile inne europejskie westerny nie za bardzo sobie rodziły na rynku amerykańskim, także przez to, że Amerykanie byli bardzo wrażliwi na dubbing i go nie lubili, a tutaj dubbing jednak był stosunkowo widoczny, z aktorami mówiącymi po hiszpańsku i po włosku, później zdubbingowanymi po angielsku, to jednak styl tego filmu był tak niezwykły, że trochę nie dało się go zignorować. Na pewno zignorowali go krytycy włoscy, którzy pisali o tym filmie absolutnie z pogardą, z wyjątkiem pewnego młodego człowieka nazwiskiem Dario Argento, ale o tym za chwilę. Sam Leone mówił o tym, że chciał w tych filmach, które opowiadają o zemście, o rewolwerowcach, o pojedynkach w słońcu, trzeci film toczy się na tle wojny secesyjnej i pokazuje taką serię forteli, w której bohaterowie właśnie ów dobry, ów zły i ów brzydki, czyli Clint Eastwood, Lee Van Cleef i Eli Wallach, próbują wzajemnie się przechytrzyć w poszukiwaniu konfederackiego złota. Fabuły były niemalże pretekstowe, ale były bardzo rozbudowane w sensie kolejnych trików i zaskoczeń i połączone z tym niezwykłym wizualnym stylem okazały się czymś w światowym kinie niebywale świeżym. Ale co mówił o tej swojej metodzie sam Leone? To jest bardzo istotne, żeby to zrozumieć, bo to pomoże nam wejść do tematu głównego, czyli do dawno temu w Ameryce. Leone był trochę rozczarowany taką nową ścieżką amerykańskiego westernu, która wyrodziła się zwłaszcza w drugiej połowie lat 50. pod wpływem popularnej wtedy w Ameryce psychoanalizy, w której to właśnie psychologia bohaterów westernowych zaczęła być najważniejsza i jak sam Leone mówił, wszyscy oni zaczęli wyglądać tak, jakby dopiero co wstali z kozetki u psychoanalityka. Filmy chociażby takie jak The Left-Handed Gun Artura Penna, Leone mówił, że nagle pojawiła się w tych westernach taka sugestia, że gdyby tylko na miejscu był jakiś dobry pracownik społeczny, jakiś dobry doradca psychologiczny, to Billy the Kid nigdy nie byłby Billy the Kidem. To nie interesowało Leonego, który nie był bardzo oczytanym człowiekiem, nie był głębokim intelektualistą, ale który wiedział, że w westernie interesuje go niekoniecznie subtelna psychologia postaci, tylko mityczna moc postaci westernowych, to znaczy ta właśnie to przekonanie, że te postaci reprezentują jakieś głębokie archetypy, niemalże sięgające Homera i wielkich eposów z odmętów ludzkiej przeszłości. Ta mityczna siła westernu była dla niego o wiele ważniejsza niż subtelność psychologicznych wniosków, jakie można by wysnuć, przykładając chociażby narzędzia psychoanalityczne do tych samych postaci. A zatem trochę niezadowolony z obrotu tego, jak western rozwijał się w późnych latach 50., rozczarowany tym, że siła ta mityczna, właśnie mitologizująca, odpływa z westernu amerykańskiego, Leone postanowił połączyć swoją fascynację obrazem, fascynację dźwiękiem, fascynację Ameryką ze swoimi siłami jako Włocha, z tym, co było dla niego jako Rzymianina, chciałoby się powiedzieć, naturalny, i postanowił odnowić mit westernowy, ale całkowicie po swojemu. Powiedział wprost, że jego celem było tworzenie obrazów i dźwięków, które byłyby rodzajem baśni dla ludzi dorosłych. Baśni bardzo brutalnej, baśni często cynicznej, baśni często zahaczającej o elementy przemocy, gwałtu, dominacji, ale z drugiej strony posiadającej właśnie taką moc uczynienia z dorosłych widzów dzieci, które mają rozdziawione usta i patrzą na ekran tak, jakby to była pierwsza opowieść, jaka była im kiedykolwiek opowiadana. I w tej strategii pomogły mu właśnie, jako się rzekło, jego korzenie, bo w tych westernowych filmach Sergio Leone widać nie tylko ogromną wiedzę na temat amerykańskiego westernu, widać nie tylko ogromną wiedzę na temat amerykańskiego zachodu, o którym dosyć dużo Sergio Leone czytał, ale także pewne elementy kulturowe związane z kulturą włoską, które tylko Sergio Leone mógł w tych filmach umieścić. Otóż widać tam, i to sam Leone wskazywał na te elementy, pewne cechy opery. Opery jako narodowej sztuki włoskiej, w której, jak wiemy, jedna emocja, jedno zdarzenie może być wyśpiewywane przez dobrych kilka minut arii. I często tak jest w tych westernach Leone, że jeden moment, który w rzeczywistości pewnie zająłby kilka sekund, jest przezeń rozciągnięty niepomiernie do kilkuminutowej suity, kilkuminutowej arii, kilkuminutowej sekwencji, gdzie kolejne cięcia montażowe, plany bardzo bliskie i bardzo dalekie, twarze i krajobrazy są ze sobą przeplatane w rytm muzyki Ennio Morricone, jak chociażby finałowy pojedynek w kręgu rytualnym w filmie Dobry, Zły i Brzydki. Te rozciągnięte w czasie momenty, majestatyczne, z jednej strony trochę śmieszne, jak spojrzysz na nie z boku, a z drugiej strony zdolne do uwodzenia widza, stały się takim rodzajem znaku rozpoznawczego Leone i bardzo nietrudno wskazać na ich pokrewieństwa właśnie z operą włoską. Z drugiej strony Leone wskazywał na tradycję lalek, a właściwie marionetek sycylijskich, pupi siciliani, mianowicie takich wędrownych spektakli marionetkowych, bardzo mocno wpisanych w kulturę włoską, w której właśnie marionety walczące, przeżywające jakieś przygody, kłócące się na scenie, często wchłaniające elementy kultury lokalnej, nawiązujące w zależności od miasteczka, w którym akurat się zatrzymali lalkarze, do wydarzeń w tym miasteczku. Te marionety często przetwarzały rozmaite mity, przetwarzały elementy pieśni o Rolandzie, zamienionego w kontekście włoskim na Orlanda, lokalnej polityki, lokalnych postaci, śmiesznostek, lokalnych prostytutek, lokalnych księży i zamieniały to wszystko w rodzaj karnawału, karnawałowej zabawy, w którym znowu nie była ważna ta subtelna psychologia, czy nawet bardzo wyrafinowana fabuła, ale po prostu wcielenie pewnych typów, wcielenie pewnych karnawałowych typów, takich jak bohater bez skazy, jak klaun, czy błazen, często wulgarny, często właśnie odwracający porządek tego, co wysokie i niskie. To wszystko, jako te lalki sycylijskie, było także bliskie Leone. Do tego miksu należy koniecznie dodać katolicyzm, który był bardzo istotny dla Leone, który raczej widział siebie jako człowieka zmysłowego i dosyć pełnego namiętności grzesznika, ale z drugiej strony był uformowany przez ten katolicyzm i gdzieś rytualność katolicyzmu, jego bogata warstwa wizualna, a także pewne opozycje, takie jak chociażby nierząd i świętość, czy właśnie grzech i niewinność, to wszystko bardzo mocno operowało w jego wyobraźni. Inspirował się także Marksem, zwłaszcza wydanym pośmiertnie tekstem nieukończonym Marksa, wydanym po włosku w roku 1968 pod tytułem Grundrisse. I w tym Grundrisse zwłaszcza jeden cytat był przywoływany przez Leone. Ja go tutaj przeczytam, on się pojawia też w książce Freylinga. Mianowicie ten cytat z Marksa, który nie dziwi w ustach syna aktywnego socjalisty, czyli Vincenzo Leonego. Otóż ten cytat brzmi tak: człowiek dorosły nie może wrócić do stanu dzieciństwa, nie ulegając zdziecinnieniu. Ale czy człowiek dorosły nie znajduje przyjemności w prostocie dziecięcych zachowań i czy nie powinien próbować rekonstrukcji ich wewnętrznej prawdy na wyższym poziomie organizacji? Czyż charakter danej epoki nie ulega idealnej reprodukcji w naturze dziecka? Jak przeczytamy te słowa i spojrzymy na filmy Leonego, które czasami były oskarżane o pewną płytkość, właśnie o pewne zdziecinnienie, takie filmy, które z jednej strony są bardzo wyrafinowane formalnie, a z drugiej strony na poziomie mentalnym przypominają filmy kręcone przez małego chłopca z takim światopoglądem, jaki można można odnaleźć w chłopięcej bardzo, czy nawet chłopackiej wizji świata. Ale na tym zależało Leonemu, żebyśmy wszyscy jako widzowie znowu, tak jak już to wspomniałem, rozdziawili buzię i oglądali opowieść ekranową tak, jakby była absolutnie pierwszą opowieścią, jaką słyszymy, i chodzi o to wywarcie ogromnego wrażenia, o w pewnym sensie odnowę niewinności w nas samych, po to, żeby opowieść znowu mogła mieć nad nami pełną władzę. Co ciekawe, sam Leone czasami porównywał się do Szekspira, wskazując na to, że Szekspir napisał jedne z najpiękniejszych romansów włoskich, takich jak chociażby Romeo i Julia, nigdy nie będąc we Włoszech. I on także widział siebie jako kogoś, kto jest w stanie kręcić wielkie westerny, nie jadąc do Ameryki. I rzeczywiście długo w tej Ameryce nie był. Dopiero w momencie pracy nad trylogią Dolara w pewnym momencie tam pojechał, ale po pierwsze nie lubił latać, a po drugie Ameryka jako taka go trochę rozczarowywała, bo on lubił tę Amerykę wyśnioną, tę Amerykę mityczną, i o samych Amerykanach miał dosyć krytyczne zdanie. Pierwszą scenę w Ameryce wyreżyseruje właśnie na potrzeby filmu Pewnego razu na Dzikim Zachodzie, o czym powiem za chwilę. Leone w ten sposób mówił o Ameryce, o tej prawdziwej i o tej mitycznej. Cytuję za książką Christophera Freylinga w moim tłumaczeniu. W końcu zacząłem rozumieć, że mit Ameryki, Ameryka srebrnego ekranu, należy do dziedzictwa światowej kultury, a Amerykanie zaledwie go wypożyczyli. Amerykanie mają ohydny nawyk rozwadniania wina swojej mitologii wodą tak zwanego amerykańskiego stylu życia. Stylu, swoją drogą, który musi się wydać bezsensowny każdej osobie posiadającej głowę na karku. Kult higieny i optymizmu to korniki zżerające drewno Ameryki. Jest ogromną szkodą, że Amerykę zostawiono w rękach Amerykanów. Paradoksalny, ciekawy cytat, który wskazuje, dlaczego Leone koniec końców nakręci film dawno temu w Ameryce. Trochę tak, jakby chciał natchnąć amerykański mit ponownie siłą, którą sami Amerykanie gdzieś po drodze utracili. Tych wpływów było oczywiście więcej. Sam Leone wskazywał chociażby na sztukę Carlo Goldoniego, XVIII-wiecznego weneckiego komediopisarza Sługa dwóch panów, jako na ważne źródło inspiracji przy filmie Za garść dolarów. Chyba jednak ważniejszym była Straż przyboczna, tak się wydaje, Akiry Kurosawy. Ale pora zakończyć tę część naszego wykładu. Przejdźmy dalej, mianowicie do tego, co wydarzyło się po trylogii Dolara. Otóż po trylogii Dolara przede wszystkim wydarzył się wielki sukces, dlatego że każdy kolejny film coraz to lepiej się sprzedawał i w końcu trafiły one także na ekrany amerykańskie, w zasadzie jeden po drugim, już jako taka niemal gotowa trylogia. One były tak zresztą reklamowane jako filmy z mężczyzną bez imienia, The Man with No Name. Uczyniły gwiazdę z Clint Eastwooda, przyniosły dużo zysków. Na trzeci film, czyli Dobrego, Złego i Brzydkiego, United Artists wyłożyło już solidne pieniądze i był to trzygodzinny, naprawdę wystawny film z dużą sceną batalistyczną na moście. Mimo że prezentował wizję wojny secesyjnej, taką dosyć cyniczną, pozbawioną ideałów, jaka wcale nie była, wydawałoby się, nie była bliska Amerykanom, a właśnie okazała się bliższa w epoce wietnamskiej niż wcześniejsze wielkie eposy na temat tejże wojny. No i cóż, za sukcesem idzie kolejna propozycja, jak to w Hollywood. I w pewnym momencie Leone, który sam stwierdził po Dobrym, Złym i Brzydkim, że już za bardzo nie chce kręcić westernów, dostał propozycję od Paramountu. Jego marzeniem było zrobienie filmu gangsterskiego. Tego filmu gangsterskiego nie nakręci aż do roku 1984. Będzie to oczywiście dawno temu w Ameryce. Paramount, konkretnie ówczesny szef Charlie Bludorn, powiedział mu: słuchaj, no chcemy, żebyś zrobił kolejny western, bo te twoje westerny przyniosły tutaj całkiem niezłe pieniądze. I on zgodził się pod warunkiem, że będzie to western zrobiony wedle jego pomysłu i, że tak powiem, wedle jego metod. Paramount zgodził się, mimo że później wyniknęły pewne problemy już na etapie montażu, ale w pierwszym momencie wyłożyli sporo pieniędzy. Drugą połowę budżetu przyniósł ze sobą producent włoski i tak oto Leone zaczął pracować nad kolejnym westernem. I teraz bardzo istotna rzecz, z kim zaczął pracować nad tym kolejnym westernem? Otóż na jednym z pierwszych pokazów filmu dawno temu w Ameryce byli młodzi kinomani, krytyk filmowy Dario Argento, który swego czasu jako jedyny bronił Leone i chwalił go za jego trylogię Dolara na łamach pisma Paese Sera, a także młody reżyser, bardzo młody, Bernardo Bertolucci, który wówczas był już po sukcesie takich filmów jak Kostucha i przede wszystkim Przed rewolucją. Obydwaj mocno lewicowi, Bertolucci wręcz komunizujący, jednocześnie byli absolutnymi kinofilami i zachwyciła ich ta wizja Leonego, byli jednymi z nielicznych, którzy oficjalnie przyznawali się do podziwu właśnie kina nad kinem Leonego. I panowie zaczęli rozmawiać. W pewnym momencie Sergio Leone powiedział: napiszmy wspólnie western. I tak się stało, że Sergio Leone i Dario Argento, później oczywiście też reżyser, i Bernardo Bertolucci spotykali się przez pewien czas, to w domu jednego, to w domu drugiego, to w domu trzeciego, oglądali westerny na potęgę, dyskutowali o nich, czytali o nich i tworzyli swój western. I od początku był taki pomysł, że to będzie ostatni western, dosłownie, że to będzie film, który nie tylko zakończy przygodę Sergio Leone z westernem, ale który zakończy western jako gatunek. To będzie western jako balet śmierci. To będzie film, który będzie kropką nad i, domknięciem gatunku, zamknięciem tej wielkiej amerykańskiej przygody, której mitologia już umarła, która już nie daje siły amerykańskiemu społeczeństwu, ale która zasługuje na wielką, wspaniałą, operową kodę. Panowie zaczęli się bawić różnymi postaciami archetypicznymi dla westernu, zaczęli się przerzucać cytatami z westernów, oglądali westerny. Sam Dario Argento wspomina, że w tamtym czasie nosił nawet przy pasie pistolet Colt i chodził po domu w kapeluszu westernowym, kowbojskim, po to, żeby wejść w temat. No i powstał treatment tak zwany, czyli taka nowela filmowa, w której podstawowa fabuła była już zawarta i było tam pięć postaci, które wchodzą ze sobą w rozmaite interakcje. Mianowicie dobra prostytutka, Jill, samotny mściciel, harmonijka, wyjęty spod prawa rewolwerowiec o złotym sercu, czyli postać Cheyenne'a, potem zagrana przez Jasona Robartsa, bezwzględny kapitalista, to jest pan Morton, właściciel linii kolejowej, i bezwzględny morderca, czyli zagrany przez Henry'ego Fonda Frank. I tych pięć bardzo typowych dla westernu postaci w ramach tej opowieści wchodzi ze sobą w rozmaite interakcje. Postacią centralną, i to był pomysł Bertolucci'ego, była kobieta, mianowicie Jill. Ona jest centrum tego wszechświata. Wokół są ci różni destrukcyjni na różne sposoby mężczyźni. Jill jest prostytutką z domu publicznego w Nowym Orleanie, która przyjeżdża do poślubionego sobie mężczyzny nazwiskiem McBain, Irlandczyka, który zostaje tuż przed jej przyjazdem zamordowany przez grupę rewolwerowców. I ta grupa niejakiego Franka podszywa się pod grupę niejakiego Cheyenne'a. Frank działa na zlecenie pana Mortona, czyli właśnie tego potentata kolejowego, a harmonijka jest mężczyzną, którego lata wcześniej skrzywdził Frank, zabijając jego brata i upokarzając samego Franka w niebywałej, sadystycznej scenie z harmonijką i wisielcem. I ci wszyscy bohaterowie tworzą pewną taką konstelację. Z jednej strony pędem fabuły jest chęć zemsty, harmonijka chce się zemścić na Franku, z drugiej strony pędem jest chęć zysku, ponieważ pan Morton chce oczywiście czerpać zyski z kolei żelaznej, ale także chce domknąć nitkę rozpostartą od Atlantyku po Pacyfik i marzy o tym, żeby dotrzeć w końcu razem ze swoją koleją do wybrzeży Pacyfiku. Z trzeciej strony jest Cheyenne, który chce oczyścić swoje imię przede wszystkim, a z czwartej jest Frank, który jest właściwie takim, no, jądrem ciemności. Jest absolutnie bezwzględnym rewolwerowcem, który nie waha się w jednej z pierwszych scen nawet zabić małego dziecka. Jill reprezentuje tutaj moc cywilizacyjną. Ona jest tą osobą, która koniec końców w ostatniej scenie będzie takim punktem centralnym nowego kosmosu, nowego miasteczka, nowej stacji kolejowej. Będzie osobą, której osadzenie się na Dzikim Zachodzie jest równoznaczne z osadzeniem się tam ludzkiej cywilizacji w jej dojrzałym zachodnim wydaniu. Taki jest pogląd westernowy na cywilizację i taki jest także pogląd samego Leone. Sama fabuła jest dosyć kunsztowna i dosyć skomplikowana, jak przystało na trzygodzinny film, ale ważne jest to, że cały czas obserwujemy w ruchu właśnie ową konstelację pięciu postaci. I kiedy już został napisany treatment, został on oddany do przerobienia na scenariusz niejakiemu Sergiowi Donati, który wcześniej już pracował z Leone i który trochę czuł się obrażony, że Leone nie zaprosił go do współpracy wcześniej, ale Donati rozpisał ten treatment razem z dialogami i bardzo szczegółowymi opisami w dokument, w scenariusz liczący sobie 420 stron, który to z kolei scenariusz na język angielski przełożył niejaki Mickey Knox, czyli aktor amerykański, który mieszkał już wtedy w Rzymie, był na tak zwanej czarnej liście hollywoodzkiej jako podejrzany o komunistyczne sympatie i wyrobił sobie nazwisko w Rzymie jako konsultant dialogowy przy filmach nowych amerykańskich, ale także jako tłumacz scenariuszy z włoskiego na angielski. On nadzorował angielski dubbing Dobrego, Złego i Brzydkiego i on odegrał bardzo ważną rolę w przekładaniu tej włoskiej frazy dialogowej na dialogi angielskie, dialogi amerykańskie, które faktycznie brzmią jak wyjęte z kart najlepszego, najbardziej dowcipnego westernu. Gdyby nie talent literacki Mickiego Knoxa, to te dialogi w filmie Leonego nie byłyby tak efektowne. Sergio Donati napisał ten potężny scenariusz. Machina produkcyjna filmu ruszyła. Film był kręcony w Hiszpanii, przede wszystkim w okolicach Almerii i Guadixu, ale także, co ważne, jedna scena przejazdu Jill powozem ze stacji kolejowej do tawerny była nakręcona w Monument Valley, czyli w Stanach Zjednoczonych, w Utah, dokładnie tam, gdzie John Ford kręcił swoje westerny. I to było niezwykłe przeżycie dla Sergio Leone, który kiedy w końcu postawił stopę w Monument Valley, podobno zaczął biegać jak opętany i pokazywać operatorowi Tonino Delicolli: zobacz, tutaj było nakręcone to ujęcie, tam było nakręcone to ujęcie, tutaj ustawił Ford kamerę do poszukiwaczy, a tutaj ustawił kamerę do dyliżansu. Był absolutnie ekstatyczny. Tak zaczęła się produkcja, zdjęcia trwały kilka miesięcy w roku 1968. Obsada była absolutnie niezwykła i to dzięki mocy Paramountu, mianowicie do roli głównego negatywnego bohatera, czyli owego psychopatycznego mordercy Franka, został wynajęty Henry Fonda, co było bardzo niezwykłe, dlatego że Fonda był znany przede wszystkim z odgrywania postaci krystalicznie czystych, jak młody Lincoln w filmie Młodość Lincolna Johna Forda, czy Wyatt Earp w tegoż Forda Mieście Bezprawia. Właściwie Henry Fonda był chodzącą cnotą ekranową i fakt, że w pierwszej scenie masakry kamera Tonino Delicolliego otacza Fondę i pokazuje jego twarz, odsłania ją przed nami już po dokonaniu straszliwej masakry, jest absolutnie szokującym momentem. To jest moment, w którym, jak sam Leone mówił, chciał, żeby publiczność właśnie otwarła szeroko buzię i powiedziała: o Boże, to Henry Fonda jest tym najgorszym. To właśnie chodziło o tworzenie takich silnych momentów w kinie Sergio Leone. Jason Robards, przede wszystkim aktor sceniczny, znany wtedy ze znakomitej adaptacji filmowej sztuki Kres Długiego Dnia Eugenia O'Neilla, Claudia Cardinale, już po występie i we wspaniałym Lamparcie Luchino Visconti'ego, z którym zresztą dawno temu na Dzikim Zachodzie łączą pewne cechy, ale także po swojej roli amerykańskiej w filmie Zawodowcy Richarda Brooksa. Charles Bronson w roli harmonijki, polsko-litewski Tatar z pochodzenia, który tutaj gra Indianina z harmonijką, który właściwie wypowiada się i wyraża to, co ma do powiedzenia, głównie przez kilkunotową melodię Morriconego, właśnie odgrywaną na harmonijce. To była ta główna obsada, którą dopełniał jeszcze Gabriele Ferzetti jako pan Morton, ten zżerany od środka chorobą, gruźlicą kości kapitalista, który marzy tylko, żeby dopiąć swego i dotrzeć do Pacyfiku, zamykając tym samym linię łączącą wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych z wybrzeżem zachodnim. No, niezła obsada, duży budżet, wspaniałe plenery Hiszpanii i tym razem także Monument Valley, piękna scenografia Carlo Simiego i jego kostiumy, które bardzo odbiegają od tego, co można było zobaczyć w westernach amerykańskich tamtego czasu, które już wydawały się oderwane od rzeczywistości, trochę aseptyczne, troszkę zbyt wyprane, chciałoby się powiedzieć, i wykrochmalone. Tutaj Carlo Simi stworzył rzeczywistość troszkę surrealistyczną, przesadzonych kostiumów, w których elementy historycznie potwierdzone mieszają się z elementami całkowicie wyobrażonymi. Przyjrzyjcie się chociażby scenie otwierającej i stacji kolejowej, gdzie widać, że jest ona stworzona z takich rozmontowanych wagonów kolejowych. Jest to absolutnie niebywały efekt. I skoro mowa o sekwencji otwierającej, to warto poświęcić jej dłuższą chwilę, dlatego że oczywiście cały film w swojej pełnej wersji trwa 2 godziny 45 minut i opowiada o kolejnych, można powiedzieć, obrotach tej konstelacji, o której wcześniej wspomniałem, i koniec końców kończy się śmiercią Cheyenne'a, zemstą harmonijki, po drodze także śmiercią pana Mortona i jak najbardziej zasłużoną śmiercią Franka. Na koniec to Jill reprezentuje tą siłę, która przetrwa i wokół której zostanie zbudowana nowa cywilizacja na zachodzie Stanów Zjednoczonych. Ale film zaczyna się w sposób, który jeszcze nie zapowiada tej skali. Zaczyna się mianowicie jedną z najdłuższych sekwencji otwierających w dziejach kina, co więcej sekwencją, w której prawie nic się nie dzieje. Oto grupa trzech mężczyzn, rewolwerowców, dociera na małą stację kolejową, zamykają dróżnika w sejfie, po czym czekają i czekają i czekają. W tle nie ma żadnej muzyki, sekwencja trwa dobre 10 minut, nic się nie dzieje, woda kapie ze zbiornika do kapelusza jednego z mężczyzn, natrętna mucha męczy innego i sprawia, że musi w końcu uwięzić ją w lufie swojego pistoletu, a trzeci mężczyzna po prostu wyłamuje sobie palce, bawi się własnymi stawami. I czekają, czekają i czekają. Takiej sekwencji otwierającej nigdy w historii kina nie było. Żeby przez 10 minut na ekranie nie działo się absolutnie nic, a jednocześnie jest to jedna z najdowcipniejszych i najbardziej pasjonujących sekwencji, dlatego że Leone bawi się naszym oczekiwaniem. Bawi się dźwiękami, które słyszymy w tle. Dźwiękami wyłamywanych palców, brzęczącej muchy, kropli wody uderzającej o kapelusz i skrzypiącego w tle wiatraka, który wygrywa parunotową melodię, i także te efekty dźwiękowe były pod nadzorem Ennio Morricone. Sekwencja absolutnie nieprawdopodobna, w której nagle szokiem jest wjazd pociągu, kiedy to widzimy pociąg nakręcony od dołu, i koniec końców szokiem jest także to, że cała trójka tych mężczyzn ginie, zastrzelona przez harmonijkę. Zatem wszyscy ci trzej bohaterowie, którzy dostali bardzo dużo czasu ekranowego, wydawało się, że pewnie będą jakimiś ważnymi postaciami, po prostu giną na początku i od tej pory ważną postacią będzie już harmonijka. Ta sekwencja jest tak dobra, widziałem ją tak dużo razy, pokazywałem ją też często studentom, że warto wspomnieć o trzech aktorach, którzy w niej występują, bo zostali oni naprawdę pięknie unieśmiertelnieni przez Sergio Leone. Otóż ta trójka mężczyzn to niejaki Jack Elam, który ma bardzo dobre referencje westernowe, wystąpił między innymi w filmie W samopołudnie, o którym już wspomniałem, ale także między innymi w Veracruz i w filmie Rancho w Dolinie Delmera Davesa, a także w Ostatnim zachodzie słońca Roberta Aldricha. Drugi z tych mężczyzn to Woody Strode, czarny aktor, jeden z najważniejszych czarnych aktorów, którzy pojawiał się w westernach, i także Johna Forda, między innymi w filmie Sierżant Rutledge. A trzecim z nich jest niejaki Al Malok, postać o tyle tragiczna, że popełnił samobójstwo bardzo krótko po nakręceniu tej sekwencji, jeszcze na planie filmu. Okazało się, że był uzależniony od narkotyków, bodajże od kokainy. Nie mógł w Hiszpanii zdobyć żadnej działki od dealera i Al Malok na planie filmu popełnił samobójstwo. Z tym zresztą wiąże się bardzo okrutna i nieprzyjemna anegdota. Podobno, kiedy dowiedział się o tym Sergio Leone, jego pierwszą reakcją było zdejmijcie z niego kostium, co pokazywało, że w tym momencie kręcenia jego dzieła życia nic go nie interesowało, tylko to, żeby jego wizja była zrealizowana zgodnie z zamierzeniem. Tę relację przytacza kilka osób pracujących przy tym filmie. A zatem mamy na tej stacji trzech aktorów, którzy mocno są z historią westernu powiązani. I to odsyła nas do tego, o czym wspomniałem wcześniej, to znaczy faktu, że i Bertolucci, i Argento, i Leone byli encyklopediami, jeśli chodzi o historię westernu, i umieścili w filmie Pewnego razu na Dzikim Zachodzie mnóstwo odniesień do wcześniejszych westernów. I teraz tak, nie będę ich wszystkich wyliczał, Sir Christopher Frayling już to zrobił, jeżeli chcecie, zerknijcie do jego książki, on wylicza kilkadziesiąt konkretnych cytatów z westernów rozmaitych. Ja wspomnę, oczywiście kierując się jego researchem, o tych najważniejszych. Są tutaj bezpośrednie nawiązania do W samo południe Zinnemana, oczywiście oczekiwanie na pociąg i ikonografia tej stacji bardzo powiązane z W samo południe. Ważnym źródłem inspiracji był film pod tytułem Johnny Guitar Nicolasa Reya z 1954 roku z silną postacią kobiecą w centrum, Joan Crawford, i z motywem gitary, na której gra Sterling Hayden. To właściwie wszyscy ci twórcy wspominają, że Johnny Guitar był jednym z najważniejszych źródeł inspiracji. Także postać Claudii Cardinale jako tej centralnej kobiecej postaci była zakorzeniona w postaci Crawford. Żelazny koń Johna Forda, w którym właśnie kolej żelazna jest oznaką jednocześnie postępu i kresu Dzikiego Zachodu. To bardzo wyraźne, zwłaszcza w zakończeniu Pewnego razu na Dzikim Zachodzie. Film Samuela Fullera pod tytułem Run of the Arrow, to znaczy dosłownie tor strzały, gdzie indiański niemowa chłopiec gra na harmonijce zamiast mówić i jest bardzo wyraźnym poprzednikiem, wzorcem dla postaci harmonijki w filmie Leone. Filmy Johna Forda Poszukiwacze zdecydowanie i George'a Stevensa Jeździec znikąd, sceny, w której McBainowie, rodzina McBainów jeszcze przed masakrą, ojciec i syn polują w głuszy, to zdecydowanie scena z Jeźdźca znikąd, a moment, w którym sygnałem tego, że coś niepokojącego się dzieje, są podrywające się do lotu ptaki, to moment zapożyczony z Poszukiwaczy Johna Forda. Dwa złote kolty, czyli w oryginale Warlock Edwarda Dmytryka, to kolejny trop. Sam fakt, że McBain jest irlandzkim katolikiem, co zostaje wyraźnie podkreślone kilkukrotnie w filmie, jest nawiązaniem do faktu, że John Ford, reżyser Dyliżansu i innych mega westernów, był właśnie irlandzkim katolikiem, który zresztą zmarł z różańcem w ręce. Jack Elam, który już wspomniałem, którego męczy ta mucha, świetnie wyreżyserowana, to dzięki rozsmarowanej na jego brodzie marmoladzie, był fizycznym powiązaniem z kilkoma klasycznymi westernami, na czele w samo południe, tak samo zresztą jak Fonda, który grał w kilkunastu kluczowych westernach. A zatem tych nawiązań jest tutaj bardzo, bardzo dużo. Finałowy pojedynek harmonijki z Frankiem jest wyraźnie wzorowany na Ostatnim zachodzie słońca Roberta Aldricha i tak dalej, i tak dalej. Tych filmów wylicza Frayling ogromnie, ogromnie dużo. Co ważne, integralną częścią tej wizji jest oczywiście nie tylko western jako budulec, ale także muzyka Morricone, która była napisana z wyprzedzeniem i która, co ważne, była grana na planie tego filmu po to, żeby wprowadzić aktorów i ekipę w odpowiedni nastrój. I to jest też związane z faktem, że Morricone był tak bliskim współpracownikiem Sergio Leone, że później już sobie Leone w ogóle nie wyobrażał nawet, żeby kręcić filmy bez tej muzyki. Jako anegdotę podam, że muzyka do Dawno temu w Ameryce, czyli ostatniego filmu Leone, była gotowa na 6 lat, zanim w ogóle Leone wszedł na plan tego filmu. Dodatkowo Carlos Simi wykreował ten niezwykły świat Dzikiego Zachodu, o którym już wspomniałem, ale jeszcze wracając na chwilę do muzyki, to niebywałym faktem jest to, że są w tym filmie sceny, gdzie połączenie muzyki i obrazu osiąga dokładnie ten efekt, na którym tak zależało Leonemu. To znaczy połączenia wszystkich sił kina, obrazu, dźwięku, montażu, właśnie w celu wywołania tego absolutnego zaangażowania widza w opowieść. Jednym z tych momentów jest moment, kiedy mały McBain, mały chłopczyk Timmy, wybiega z domu po to tylko, żeby zobaczyć martwe ciała swojego brata, swojej siostry i swojego ojca, kiedy właśnie dokonała się masakra na początku filmu. I nagle on widzi ten straszliwy obraz i nagle słyszymy pierwsze w filmie uderzenie muzyki Leone, wejście na mocnej, elektrycznej, zniekształconej gitarze. No, ja pamiętam, jak ten film oglądałem jeszcze na Polsacie wiele, wiele lat temu, byłem absolutnie wstrząśnięty tym momentem i no i tak miało być, bo tak zamierzył to Leone. Posłuchajmy, co mówił na temat tej muzyki w tym momencie użytej Ennio Morricone. Zniekształcony dźwięk gitary wprowadzający postać Franka był zamierzony jako brzytwa wrzynająca się w uszy widza, tak jak obraz Fondy jako złoczyńcy. Gitarzysta Bruno Battisti da Mario był bezbłędny. Pracował już przy za kilka dolarów więcej i przy dobrym, złym i brzydkim. Szukaliśmy w studio właściwego brzmienia. Powiedziałem mu: Bruno, rób co chcesz. Ten dźwięk musi być jak miecz. Tak właśnie zrobił, a efekt był tym mocniejszy, że w filmie jest to pierwsze w ogóle uderzenie muzyki. Wcześniej była tylko cisza. Po 25 minutach muzycznej pustyni ta gitara naprawdę zapierała dech. To prawda. To samo można powiedzieć o wokalach Eddy Del Orso, która śpiewa motyw Jill w filmie, liryczny, piękny i kończący całość. Tak jak pierwszą ilustracją muzyczną w filmie jest właśnie to uderzenie gitary, uderzenie brzytwy, tak ostatnim akcentem muzycznym jest ten delikatny, liryczny, odrobinę melancholijny motyw Jill. Na planie panowała wspaniała atmosfera, tak wspominają to aktorzy, cudowne posiłki, osobowość Leone, oczywiście trudnego w wielu momentach i zmuszającego ekipę do ogromnych wysiłków, ale jednak ta ekipa, o czym mówią wszyscy współpracownicy, była cały czas przekonana, że bierze udział w czymś absolutnie wyjątkowym i skoczyliby dla Sergio Leone w ogień, jak mówi w pewnym momencie Claudia Cardinale. Film ukończony trwał 2 godziny 45 minut i został brutalnie przemontowany przez wytwórnię Paramount. Po pierwszych pokazach w Stanach Zjednoczonych zostały natychmiast dokonane cięcia, wycięto z filmu 20 minut. Wycięto całe pierwsze spotkanie harmonijki z Cheyennem, wycięto śmierć Cheyenna. Film był całkowicie zmasakrowany i był bardzo źle przyjęty przez amerykańską krytykę. To pewna tragedia Leonego, ale z drugiej strony przewidywał to. Wiedział, że kręci film, który jest opowiedziany w tempie i w sposób, w jaki w zasadzie wcześniej żaden film nie był opowiedziany. Co ciekawe, krytycy włoscy zignorowali film. Pamiętajmy, że wtedy naprawdę modne było, żeby gardzić Sergiem Leone. Nawet Federico Fellini wypowiadał się o nim bardzo nieprzychylnie, a w swoim filmie pod tytułem Tobie Damit, czyli w takiej części nowelowego filmu Trzy kroki w szaleństwo, sparodiował spaghetti westerny w scenie, w której Terence Stamp przyjeżdża do Rzymu po to, żeby zagrać, cytat, w pierwszym katolickim westernie pokazującym Chrystusa wracającego na prerię, łączącym Piero della Francesca i Freda Zinemana. To pewna pogarda Felliniego dla całej tej gałęzi kina, którą reprezentował Leone. Ale co ciekawe, film był ogromnym sukcesem we Francji. To francuscy krytycy po raz pierwszy zauważyli, że tutaj dzieje się coś niezwykłego, a w jednym z paryskich kin film był grany bez przerwy przez ponad 2 lata i całkiem dużo zysku tam przyniósł. Następną taką publicznością były Niemcy, a w latach 70. zaczęły się powoli, powoli odwracać te krytyczne gusta i nagle zaczęto pisać o Leone jako o kimś godnym uwagi. No i oczywiście ostatnie arcydzieło Leonego, to znaczy dawno temu w Ameryce, w roku 1984, sprawi, że już wszyscy napiszą o Leone z szacunkiem, chociaż tamten film spotka jeszcze bardziej brutalna interwencja montażowa ze strony wielkiej wytwórni. O tym przy innej okazji. Natomiast warto się przyjrzeć samej wizji zawartej w tym filmie, już zmierzając powoli do końca tego długiego odcinka. Warto zapytać się o tym, co ten film tak naprawdę mówi, bo Leone później zrealizuje jeszcze Garść dynamitu, czyli swój chyba najmniej udany film, western, a właściwie westernowa opowieść, która będzie się działa w trakcie rewolucji meksykańskiej i będzie jego takim ostatecznym wyrazem rozczarowania polityką, rozczarowania tym, że polityka zawsze sprowadza się do dwóch walczących ze sobą frakcji. Trochę już takie rozczarowanie było widać w Dobrym, Złym i Brzydkim, gdzie zarówno siły północy, jak i południa są pokazane w negatywnym świetle. Tutaj będzie to jeszcze bardziej wyraziste, a w 1973 roku Leone będzie nadzorował jako producent film pod tytułem Nazywam się Nobody w reżyserii Tonino Valeri i w tym samym czasie, trochę wcześniej, odrzuci propozycję nakręcenia Ojca Chrzestnego, bo powie, że książka Mario Puza mu się nie podobała. Ale spróbujmy zapytać właśnie o te znaczenia, bo film został zamierzony jako ostatni western, ale co to oznaczało dokładnie w tamtym momencie? I tutaj przejdźmy już do interpretacji i to będzie powoli finał tej naszej opowieści. Pamiętajmy, że film powstawał w czasie ogromnych politycznych zawieruch. Trwała wojna w Wietnamie, Stany Zjednoczone wchodziły w solidny, duży kryzys, w starcie kulturowe, kontrkulturę. Nagle kraj właściwie łamał się na dwie części. Trochę o tym mówiłem w odcinku o Swobodnym Jeźdźcu. Dobrym barometrem tego, jak bardzo był to napięty polityczny czas, był fakt, że w trakcie realizacji filmu doszła do ekipy wiadomość o śmierci Roberta Kennedy'ego, który został zamordowany w kwietniu 1968 roku. I ten Mickey Knox, o którym wspomniałem wcześniej, który spisał swoje wspomnienia w filmie The Good, the Bad and the Dolce Vita, był oczywiście na planie, bo on konsultował każdy dialog angielski, który był wypowiadany przed kamerami i on napisał w tych swoich wspomnieniach coś takiego. Kiedy dotarła do nas wiadomość o zabójstwie Bobby'ego Kennedy'ego, kręciliśmy akurat nieopodal Almerii. Tego dnia grali Fonda, Roberts i Kardinale. W miarę jak posłaniec upierał się, że przekazywane przezeń wieści są prawdziwe, Fonda nagle wykrzyknął gniewnie. Mam dość, wyprowadzam się z Ameryki. To za dużo. John Kennedy, Martin Luther King, teraz Bobby Kennedy. Co się stało z naszym krajem? Kilka stron później Knox dodaje, że rozmawiał z Fondą o polityce na planie i, tu cytat, Fonda nie do końca aprobował podróże swojej córki, Jane Fondy, do Hanoi, ale podziwiał jej odwagę. To był czas, kiedy Jane Fonda działała bardzo mocno w ruchu przeciwko wojnie w Wietnamie. A zatem z jednej strony na tym planie Sergio Leone rozpościera tę swoją westernową, mityczną wizję, a z drugiej strony coś bulgoce w tej geopolitycznej rzeczywistości, pamiętajmy, wciąż zimnowojennego świata. Ten moment, w którym Leone pracuje, to nie jest taki moment jak tuż powojenny optymizm amerykański, z którego wyrasta chociażby Miasto Bezprawia czy Fort Apache Johna Forda. To jest już moment mocnego kryzysu wartości, polityki, pytania o kierunek rozwoju świata. To jest czas właśnie niepokojów lat 60. i nawet kultura narkotykowa jest jakoś też charakterystyczna dla tego czasu, jakoś odzwierciedlona w tym nieszczęsnym samobójstwie Ala Maloka, który na planie wyskoczył z okna, bo nie mógł zdobyć działki kokainy. A zatem pamiętając o tym wszystkim, warto stwierdzić, że dawno temu na Dzikim Zachodzie, czy pewnego razu na Dzikim Zachodzie, jak ten film jest w Polsce znany, jest także rodzajem takiej rozprawy historiozoficznej, kulturoznawczej. Leone zawarł w tym filmie pewne myśli na temat Ameryki, ale na temat w ogóle tego, jak się rozwija ludzka historia i jak cywilizacja Zachodu funkcjonuje. I dla niego, tu już przechodzę do naprawdę ostatniej części długiego odcinka, Dla niego jednak fundamentem wszystkiego jest przemoc. To znaczy, on pokazuje Dziki Zachód jako taką czystą arenę. To nie przypadek, że te jego pojedynki rozgrywają się często na takich wielkich, płaskich terenach, gdzie dwóch przeciwników stoi naprzeciwko siebie i patrzy na siebie przez długie, długie minuty. On widzi właśnie przemoc jako ten ukryty mechanizm postępu, tego, że świat się zmienia, ale zmienia się tylko i wyłącznie w bólach. Że nie ma czegoś takiego jak wielka historyczna zmiana, jak chociażby narodziny liczącego sobie koniec końców 300 milionów narodu i przyjście tego narodu na świat, że to się nie dzieje gładko, że tam są po drodze ogromne tąpnięcia i są przelewy krwi. Jego fascynuje, że w tym historycznym młynie, tej właśnie młynie przemocy, rodzą się jednostki, które trzymają się pewnego kodeksu. No to jest ściśle westernowy temat, prawda? Rozszalałe siły przemocy, terytorialnej walki, plemienności, western, a pośrodku tego jedyny sprawiedliwy, jedyny rewolwerowiec, który postanawia nie ugiąć się przed zwierzęcością ludzkiej natury i który chce wprowadzić jakiś rodzaj porządku. To jest wielki temat Leonego. A jednocześnie w to wszystko jest wpisana bardzo pokręcona filozofia płci, jaką ten maczystowski Rzymianin miał wpisaną w swoje DNA. Nie da się patrzeć na filmy Leone i nie dostrzec dużej kolizji tych filmów z, powiedziałbym, już bardziej nowoczesnymi koncepcjami na temat męskości i kobiecości, jakie zwłaszcza są charakterystyczne dla naszego czasu. W kinie Leonego jest coś maczystowskiego i jest też coś chłopackiego. Z drugiej strony jego atencja dla postaci Jill i jego przekonanie, że tak naprawdę w niej bije to serce przyszłości Ameryki, jest w tym filmie niewątpliwe. I to widać zdecydowanie w ostatniej scenie filmu, w której to Jill jest tą, która podaje spracowanym mężczyznom, którzy właśnie skończyli budować kolejny odcinek Kolei Żelaznej, podaje im do picia whisky. Posłuchajmy Sergio Leone. Pytany o wymowę filmu i o to, czy jest ona pesymistyczna, czy optymistyczna, odpowiadał tak. Wymowa filmu jest z jednej strony optymistyczna. Wielki naród przyszedł na świat. Wielkość polega na tym, że po całym tym zabijaniu, po stercie trupów, nareszcie coś się buduje, coś jest konstruowane. Poród był trudny, ale ogrom przemocy w końcu otwarł ścieżkę wielkości. Z innej strony wymowa jest pesymistyczna, bo Dziki Zachód ustępuje, by zwolnić przestrzeń dla wielkiego amerykańskiego matriarchatu, kultu mamusi. Ameryka koniec końców na tym kulcie się opiera. Nadejście kolei jest równoznaczne z nadejściem świata wykastrowanego. Wielka siła amerykańskiego życia, część zdumiewającego sukcesu tego kraju, zasadza się na kobietach z jajami ze stali, że tak to ujmę. Jestem pewien, że babcia pana Rockefellera była właśnie prostytutką w jakimś nowoorleańskim burdelu. Za sukcesem Ameryki stoi siła niebywałych kobiet. Tak mówi Leone i nie da się zacytować tych słów dzisiaj, jednocześnie paląc ogarek politycznej poprawności, ale też jakiemuś przekonaniu, że jesteśmy już gdzie indziej w rozmowie o płci jako takiej, ale bez zacytowania tego zdania nie da się zrozumieć ambiwalencji Leone w momencie, kiedy pokazuje dwie postaci, to znaczy kiedy pokazuje Jill i pokazuje harmonijkę. Dlatego, że gdzieś pomiędzy właśnie tą dynamiką Claudii Cardinale jako tej, która koniec końców przetrwała i zbuduje coś na fundamencie położonym wcześniej przez McBaina, co stoi w kontraście z harmonijką, który dokonał aktu przemocy, dokonał aktu zemsty przede wszystkim, sprawiedliwej zemsty, ale który nie ma już przed sobą przyszłości, no trzeba zrozumieć tę scenę, żeby w ogóle zrozumieć film i zrozumieć filozofię Leonego. Przeczytajmy teraz to, jak scena ostatnia, czyli ta scena, w której właściwie widzimy narodziny stacji kolejowej. Oto kolejny odcinek kolei dotarł do stacji wcześniej pomyślanej przez McBaina. Oto cywilizacja Zachodu zagarnęła dla siebie jeszcze jeden przyczółek i Jill wychodzi do tych spracowanych robotników. Pamiętajmy, ile set ludzi zginęło przy kładzeniu tych torów przez cały kontynent amerykański. Ona wychodzi do nich, żeby im dać łyk whisky dla ożywienia. Tak się kończy film. A teraz przeczytajmy, jak to jest w scenariuszu. Jest to napisane scenariuszowym kwiecistym stylem Sergio Donatiego przełożyłem ten fragment na podstawie książki Freylinga. Pociąg nadjeżdża świeżo ułożonymi torami. Nie jest to specjalny przejazd inauguracyjny, nie ma okolicznościowych dekoracji, nie ma dygnitarzy, ani orkiestry dętej na peronie. To po prostu stara lokomotywa z kilkoma zdezelowanymi wagonami. Wiezie kolejną grupę robotników i kolejne materiały pod kolejny odcinek torów. A mimo to nastrój jest świąteczny. Jill kroczy pomiędzy mężczyznami. Niesie ze sobą sporą karafkę z dobrym galonem whisky w środku. I kroczy tak pomiędzy mężczyznami, rozlewając do blaszanych, emaliowanych kubków porcje whisky. Pozwala innym nalewać. I na Boga, Cheyenne miał rację. To naprawdę niesamowite móc obserwować, jaki wybuch radości jest w stanie wywołać taka kobieta w ciałach mężczyzn przez sam fakt stania obok niej, rozmawiania z nią, śmiania się razem z nią. I bardzo być może, że w tym całym tłumie, w nadjeżdżającym konwoju, pośród nowych robotników, nie zdających sobie sprawy z powodu celebracji, do której odruchowo dołączają, bardzo możliwe, powtarzam, że jakaś dłoń dosięgnie pośladka Jill i go poklepie. A jeśli tak się wydarzy, musimy stwierdzić, że Jill nauczyła się, jak udawać, że to nic takiego, że ci mężczyźni sobie na to zapracowali. Bo Jill się śmieje, rozmawia z ożywieniem z mężczyznami, którzy formują wokół niej półkole. A my nie słyszymy, co mówi, zagłuszona pociągiem i tumultem. Jej gesty są wymowne. Zobaczcie, to jest stacja, to jest jej fasada i to naprawdę jest coś. A tutaj, zobaczcie, rośnie miasto. Tu mamy szkołę, tu kościół z dzwonnicą, na wyciągnięcie ręki. A za wzniesieniem mężczyzna na koniu wyłania się z doliny. Jedzie stępa, a za nim postępuje drugi koń z ludzkimi zwłokami na siodle. Po czym mężczyzna znika, nie ogląda się za siebie, w stronę panoramy tak samotnej, okrutnej i dzikiej. I tutaj, uwaga, ten fragment Esta selva selvaggia e aspra e forte pochodzi z pieśni pierwszej Inferno Dantego, jak wskazuje Freyling, że aż wydaje się pierwszym w ogóle człowiekiem, który kiedykolwiek otworzył się doń wkroczyć. I jest to ciekawe i jest to fascynujące móc objąć jednym spojrzeniem te dwa jakże różne obrazy. Z jednej strony rój mężczyzn, narzędzi, materiałów, tak gęsty i dynamiczny, że już daje się wyłowić wzrokiem pierwsze mgnienia bieli, żółci i czerwieni murów, które za tydzień, najdalej za miesiąc, staną się miastem. A tam, z drugiej strony, samotny galop trupa i mężczyzny, który wkrótce także umrze, przynajmniej częściowo, ale w swej najistotniejszej części. A pomiędzy tymi obrazami połyskująca rana kolejowych szyn i lokomotywa, oddzielająca dwa światy, które stykają się ze sobą zapewne po raz ostatni, wskazując na moment przejścia z jednego momentu historycznego w drugi, w tym wielkim kraju narodzonym z ludzi tysiąca różnych ras. I właśnie dlatego, zamiast napisu koniec, na ekranie po raz pierwszy zobaczymy tytuł filmu Pewnego razu na dzikim zachodzie. Tak brzmią ostatnie strony scenariusza Sergia Donatiego, ostatnie strony tego 420-stronicowego dokumentu. I zanim sam je skomentuję, fragment książki The Films of Sergio Leone Roberta C. Campbell, znowu w moim tłumaczeniu. Jill jest jedyną postacią obdarzoną imieniem, która przetrwała. Nie znamy przecież imienia harmonijki. Ci, którzy kopią i układają tory, pozostają masą bez twarzy. Jeśli nowy świat, narodzony na końcu pewnego razu na Dzikim Zachodzie, nie jest ani odważny, ani godzien podziwu, przesłanie filmu zdaje się powiadać, że mimo wszystko jest to nasz świat i że uczynki zrodzone z prywatnych pobudek miewają bardzo publiczne rezultaty. Kolej żelazna Mortona przeżywa. I Mortona, i Franka. Będzie dalej pchać się ku zachodowi, mimo zejścia z tego świata Cheyenne'a i odjazdu harmonijki. Zemsta harmonijki jest triumfem podwójnym. Nie tylko wygrywa finałowy pojedynek z Frankiem, ale niweczy wysiłek Franka, który chciał wyrwać ziemię McBaina z rąk Jill. A mimo wszystko zemście harmonijki towarzyszy raczej smutek niż poczucie triumfu. I teraz łącząc te różne elementy i kiwając głową nad absolutną zmianą obyczaju, która nie pozwala nam już przeczytać takiego fragmentu, jak czytamy w tekście Donatiego o poklepywaniu kobiety po pośladku bez potrząśnięcia głową i nie pomyślenia sobie, że jednak dobrze, że pewne rzeczy się w kulturze zmieniają. Z drugiej strony gdybyśmy się skupili tylko na tym fragmencie i postanowili jednostronnie zaatakować Sergio Leone za seksizm, to powiem tak, byłaby to prawda, ale nie byłaby to cała prawda. Bo z jednej strony ten seksistowski, maczystowski element kultury śródziemnomorskiej jest w nim obecny, zdecydowanie, a z drugiej strony jest on jednocześnie twórcą bardzo nowoczesnym, w którym te siły, można powiedzieć, prastarych archetypów, tych właśnie patriarchalnych wzorców opowiadania, walczą cały czas o dominację z czymś zupełnie innym. Z tym wizerunkiem kobiety jako kobiety Jill, która jest właśnie triumfująca i do której należy przyszłość. Myślę, że z tego napięcia jest zrodzona także wielkość tego filmu, bo nie jest to film dydaktyczny, tylko film, który wyraża jakąś faktyczną sprzeczność, jakieś takie miotanie się wewnętrzne swojego twórcy. Dość powiedzieć, i na to bym szczególnie zwrócił uwagę, że te słowa zapisane są w trybie warunkowym w scenariuszu, a jeśli tak się wydarzy, a jeśli któryś z nich wyciągnie dłoń, ale na ekranie to się nie dzieje. Jill podchodzi do grupy mężczyzn, oni otaczają ją pełni podziwu, ona wręcza im whisky, ale nic takiego się nie dzieje. Nikt nie odważa się na żaden gest naruszający jej cielesną niezawisłość. Obraz filmowy, koniec końców, stworzony przez Leone, w pewnym sensie nie spełnia tej maczystowskiej przepowiedni, która jest zapisana w scenariuszu Donatiego. W obrazie Leonego Claudia Cardinale i postać Jill triumfuje absolutnie, a jest jeszcze druga kobieta, mianowicie Edda Del Orso, której śpiew triumfuje na ścieżce dźwiękowej. I tym podwójnym kobiecym triumfem kończy się pewnego razu na Dzikim Zachodzie, a nie obrazem męskiej ręki, która dotyka kobiecego ciała bez jej zgody. Na tej nucie zakończę i dla tych wszystkich, którzy dotrwali do końca tego drugiego odcinka, mały spoiler master. Za tydzień, czego jeszcze nie ogłaszałem na Facebooku w momencie wrzucania tego odcinka, za tydzień opowiem wam o Dawno temu w Ameryce. Serdecznie was pozdrawiam. Mam nadzieję, że ta opowieść o mitotwórcy Sergio Leone wam się spodobała. Oczywiście nie miałem czasu już o tym wspomnieć, ale jego wizja wywarła ogromny wpływ na innych twórców, od Quentina Tarantino po Roberto Rodriguez'a. Ale na tym tutaj stawiam kropkę. Mam nadzieję, że opowieść wam się spodobała, a na następnego Spoilermastera zapraszam już za tydzień.